to oddajemy głos pani redaktor Małgosi i jest pani Ola
i pani Bogna.
Pani Bogna Alt. Jest tak. Taki tego. A ile dzieci?
Czwórka.
Pani Ola?
Męża od 20 lat jednego i córeczkę i my być bardzo dobrymi rodzicami, ponieważ nasze dziecko jest w niebie, więc wyobrażacie sobie państwo, jakby to było, gdybyśmy niepedagogicznie trafili do czyśćca, więc mam szką pracę.
Ja, często lepiej mieć czyściec na ziemi.
Zdecydowanie.
Tak, ale tu, proszę Państwa, będziecie o ojcostwie.
No, przed dniem ojca, 23
czerwca. A ja życzę mężczyznom, żeby byli prawdziwymi mężczyznami, a nie tego gusie. I żeby ludzie,
aby byli
rodzice wychowali na mężczyzna, mężczyzna, nie. Mhm. Takie, no jest taki, prawda? Taki, teraz jest ta pseudocylizacja, która kobiety to takie tworzy, takie baboki, tak? A mężczyzn takiego gusie, prawda?
Takich gogusiów, tak?
Gogusiów.
Co się przekłada...
Niemęski taki, nie jest opiekuńczy, nie potrafi być rycerzem. A nieraz widzę cię, państwo, w naszym kościele, panią teraz widzę, pani Małgosiu, w tym naszym sanktuarium, i ten mężczyzn, jak są z dziećmi, jak pięknie to wygląda rodzina. A ten mężczyzna to taki, widać, że nie paw, nie jakiś taki... Taki
skupiony na rodzinie, tak?
Ale widać w nim, bo to promieniuje tą miłością do tych dzieci, taką normą, jak trzyma dziecko na ręku, czy dziecko przy nim. O, to jest ojciec. To widać razy, i ta mama przy nim, ta żona, tak widać, że czuje się dobrze.
Tak, że ojciec, jak ojciec w tej chwili opowiadał, to przed moimi oczyma pokazała się ta skała, na której budujemy, i że ten ojciec to jest taka kuna marmurowa, która stoi, i wokół niej to skupienie. Jest coś takiego, że mężczyźni, którzy podejmują tą swoją rolę ojca, męża i ojca,
odpowiedzialny.
Wiecie co, oni są tacy wyprostowani w życiu.
Naprawdę takie...
Właśnie jak pani Ola...
Wiedzą, co jest tym priorytetem.
Pani Ola mówiła właśnie tutaj o tej odpowiedzialności, to pomyślałam, że męskość to właśnie jest odpowiedzialność i to jest chyba jakby ojcze pierwsza jakaś taka cecha charakteryzująca męskość. Odpowiedzialność.
No, a kobieta to też odpowiedzialność jest.
Tylko zdecydowanie, trochę, tylko że dzisiaj mówimy nawet o mężczyznach.
Tak,
o
ale bo to jest, musi być odpowiedzialna druga, tylko tam i opiekuńczość widzę, taka, no, jakbym powiedział, jakby miał takie skrzydła, ogarnia tymi rękami całą rodzinę, przytula i żeby się tam krzywda nie stała, żeby nic nie było. Tak sobie wyobrażam mężczyznę. A nie taki, mamusiu, przytul mnie, żona, ja bym, zrób za mnie.
Ja bym to sprowadziła jeszcze do takiego zupełnie podstawowego, biologicznego poziomu. Tak. Badania, które są prowadzone na poziomie biologii, które mówią po prostu, że rzeczywiście styl życia wpływa na mężczyzn w sensie ojcostwa w bardzo podstawowy sposób. Mężczyźni, którzy stosują różne diety wegańskie, bezmięsne, soja zamiast mięsa i tym podobne rzeczy, chodzą w rurkach obcisłych
i tak
dalej. Bo taka moda, to wpływa na ich płodność. Po prostu to są mężczyźni, którzy nie są zdolni biologicznie.
Do manikiżystki, tak, luje się. Są tacy też.
I są niezdolni biologicznie do ojcostwa. Tak. Mniej płodni po prostu na takim najbardziej podstawowym poziomie. Czyli rzeczywiście męski mężczyzna, który właśnie je mięso, powiedzmy tak.
Normalnie się zachowuje.
I normalnie się zachowuje.
Normalnie zdrowo.
Ma biologicznie po prostu same jakby podstawy takie, że jest bardziej zdolny do ojcostwa biologicznego.
A też przesada, jak z jakimiś sterydami się naładuje, takimi
też obniża płodność.
Krótka szyja tego...
O czym mówiłyście, panie, dieta, ale także mówiłyście o marihuanie jeszcze przed audycją, tak? Bo no, ona jest stosowana, tak, niestety, ojcze, przez mężczyzn, ale
niestety i dzieci zaczynają.
I to też w sposób badania pokazują, że to obniża płodność.
Oczywiście.
Akurat marihuana.
Powiedzmy wprost, że to w ciągu kilkudziesięciu lat, tak, zaobserwowano, i to w tej społeczności zachodniej, spadek płodności o 20%.
A w tej chwili to przyspiesza i podobno o 2% coraz mniej płodni są mężczyźni. Ale tylko w naszej kulturze. Tylko naszej kulturze europejskiej, tam Australia, Stany Zjednoczone.
Dopóki Afryki nie zniszczy Zachód.
Tak, tak, to jest dokładnie to, co ojciec powiedział.
Przesyłają pomoc. Oni pomoc przesyłają.
Tak. I oprócz pomocy oni stosują swoje
pomoc,
rekomendacje.
Tak, tak.
To też takie tajemnicze słowo, na które warto zwrócić
Ale
uwagę.
Przede wszystkim dziękujemy paniom, że jesteście takie. Wy jesteście jak rycerze.
A jednocześnie tacy często spotykają tutaj na tych dróżkach radiowych ojca i myślę, że to też jest taka, taka łaska tutaj dla
bardzo,
pań.
Ja bardzo lubię ten program. Bardzo lubię to. Lubię porady.
A my po spotkaniu z ojcem, to jest mało wiedziane, że to są naładowane baterie, tak, bo ja dzisiaj spojrzałam z szyby i mówię, o, siedzi człowiek Bogiem radosny. Po prostu w pełni oddany audycji, cały uśmiechnięty, rozpromieniony
Duchem Świętym. Pani mnie kanonizuje, a Pan Bóg zna człowieka najlepiej. Alleluja, ale dziękuję, że Pani to robicie. To jest wielki trud. Słuchajcie, alleluja i do przodu.
To my, Ojcu, dziękujemy, nie, że, dobra, że są takie audycje.
Ale a co to jest Poznań, jak jeszcze powiedziałyście?
To jest Szkot na wygnaniu za rozrzutność.
A Kaszub?
A Kaszuba nie znamy.
To są górale, którzy nie zdążyli na statek do Ameryki. To są żarty.
Żartami przyplana nasza audycja dzisiaj, drodzy Państwo, i myślę, że w takim nastroju trzeba podejść do dzisiejszego tematu. W jaki sposób być dzisiaj dobrym ojcem, ponieważ panie zostały na początku audycji przedstawione tylko z imienia, więc może dla tych, które, osób, które jeszcze nie wiedzą, kto jest gościem naszego programu, to chciałabym przedstawić, że pedagogiem jest pani Aleksandra Maria Gil, a psychologiem jest pani Bogna Białecka. Obie panie przyjeżdżają do nas z Poznania i są to spotkania cykliczne. Dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób być dobrym ojcem. Więc rzeczywiście jest tak, że doświadczamy kryzysu ojcostwa. Drogie panie, mówiłyście o tej kwestii, o kwestii biologicznej. Kryzys ojcostwa. Czy jeszcze kryzys w jakimś innym aspekcie mogłybyście nam tutaj uzmysłowić, pokazać?
Ten kryzys, on na wielu płaszczyznach i jest też również obecny w prawie. Naprawdę ojce są na przegranej pozycji. Aha. Jest coraz bardziej, tak, w ogóle dopuszczalna, to jest kwestia społeczna, dopuszczalna kwestia rozwodów. Nawet ostatnio słuchałam wypowiedź mężczyzny w średnim wieku, który powiedział, że w tej chwili właśnie mężczyznom sprzedaje się taki obraz, że żona i rodzina jest jak lodówka. To znaczy, jak się zepsuje, to zmieniam na kolejny model. A ileś lat temu jednak robiono wszystko, żeby naprawić, tak, ten sprzęt AGD. W tej chwili idziemy do sklepu, kujemy nowe. I tak też dzieje trochę w prawie, że to prawo coraz bardziej w stronę tego, że no dobrze, nie układa wam się, no to dlaczego nie? I teraz uwaga, mężczyzna jest na przynej stronie, no bo zazwyczaj jest tak, że opiekę nad dziećmi otrzymuje mama.
Mhm. I dochodzi czasami do patologicznych sytuacji, gdzie rzeczywiście patologiczna matka otrzymuje opiekę nad dzieckiem, a ojcowi jest to zabrane. Ale to nie jest jedyne.
Ale to jest w kwestii, tak, patologii, ale nawet gdyby po prostu rodzice się rozchodzą, tak, i tą opiekę sprawuje mama, no to no oczywiste jest, że ten tata już z tymi dziećmi nie spędza. To nawet nie jest tak, że 24 godziny na dobę, bo idziemy do pracy, dzieci do szkoły. Ale chodzi o to, że spędzamy razem po prostu całe dnie, a w tej chwili jest taki na przykład tata na weekendy. No i to już nie jest ta pełna rola.
Może ja jeszcze bym poprosiła o zajęcie stanowiska w kwestii przemocy, a mężczyźni, jak się mają w stosunku do tej przemocy, waszymi oczyma, pedagoga, psychologa, bo w tej chwili nastawienie jest takie, że wszelkiemu złu, no właśnie, odpowiedzialnym za to zło jest właśnie ojciec rodziny, tak? Który katuje, za się bije. No,
badania pokazują jednoznacznie, że w rodzinach, w których jest biologiczny ojciec, biologiczna matka, jest najmniej przemocy. Sprawcami przemocy są przede wszystkim konkubenci na pierwszym miejscu, na drugim miejscu ojczymowie po rozwodzie.
Ale kolejny obcy człowiek, który istniał w rodzinie, tak?
Natomiast jest jeszcze inny niepokojący trend, o którym nie wiedziałam, natomiast przeczytałyśmy sobie też taki artykuł prawnika, profesora Piskorskiego, w którym mówi wprost, że w tej chwili jest znaczny skok agresji i przestępstw wśród, uwaga, młodych dziewcząt. Że kulturowo nam się tak pozmieniało, na przykład w Polsce, że bardzo dużo przestępstw związanych z przemocą jest przez młode dziewczęta, nastolatki popełnianych. I że zaczynają one wieść prym, chodzi o przemoc, tak? I to są bardzo najczęściej dzieci wychowywane w domach bez ojców albo z patologicznymi relacjami.
Następny etap to jest, i w zasadzie powiem, że pierwszy, to jest ja edukacji. nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że nasz system edukacji tak naprawdę jest nastawiony na dziewczynki. Ta koedukacja, która w tej chwili funkcjonuje i do tego wszechobecna moda na równość i równouprawnienie, powoduje, że chłopcy w szkołach mają być grzeczni, tak, nie wchodzić w konflikty, nie być tacy męscy, jak są, tak, natomiast dziewczynki są wychowywane, że mają być asertywne i zawsze powiedzieć nie, natomiast wiele osób badających to zjawisko wskazuje, że właśnie ten rozdział, tak, znaczy się to złożenie szkół, gdzie wychowywały się dziewczynki, osobno chłopcy, że to tak naprawdę właśnie szkodzi temu modelowi mężczyzny, bo on od początku ma pokazywany nie, ty się zachowuj jak Marysia, a nie, ty się zachowuj jak Jaś i stań w obronie młodszego, słabszego.
Czyli jeżeli mamy zły przykład w rodzinie, jeżeli te relacje z ojcem a mamą biologiczną nie układają się prawo, do tego jeszcze edukacja, o której w tej chwili powiedziała pani, też się jest zamęt w umyśle. Czyli efekt jaki
plus jeszcze
może być?
Prawodawstwo i kultura.
Prawodawstwo i kultura, czyli co jeszcze?
O prawodawstwie już mówiłyśmy przed chwilą.
Tak,
o kulturze
jeszcze
całej...
są kwestie właśnie te przemocowe, tak? Że prawo wskazuje na to, że przemoc dziennie idzie ze strony ojca. To jeszcze
w tym aspekcie. Czyli co to
znaczy? Bardzo mocno się skupiłyśmy na tych negatywach do pozytywów, bo
tak, właśnie chciałabym właśnie zapytać. Właśnie, czyli widzimy, że z ojcostwa istnieje wokół nas, jest jakby wszechobecny, ale my chcemy skupić się, tak jak pani powiedziała, na dobrych stronach medalu, w związku z tym, co to znaczy być dzisiaj dobrym ojcem.
Bo to jest bardzo trudne, ale możliwe do zrobienia, jak my
i w jaki sposób to należy zrobić, rzeczywiście?
Przede wszystkim właściwą wizję ojcostwa i w tym Kacka wizja ojcostwa bardzo pomaga, jak sobie uświadomimy, że ojciec jest taką figurą Boga Ojca w domu rodzinnym. I jak popatrzymy na to, na ojca przez perspektywę Boga, to w tym momencie się okazuje, że co? Że ojciec jest prawodawcą w rodzinie, że jest tym źródłem miłości i kocha te swoje dzieci, ale jest też osobą, która na przykład daje zasady, według których rodzina postępuje. Tak jak Pan Bóg dał 10 przykazań, tak ojciec jest źródłem zasad w domu.
I stawiania granic.
Granic. I to jest zwykle ważna rola.
I proszę zauważyć, że to, co opisała Bogna, można ująć w takim, w dwóch słowach, że to jest urząd ojcostwa.
Myślę, że warto zapamiętać sobie, myślę, że to daje taki obraz ojcostwa, tak? Urząd ojcostwa. Tak powinniśmy odnosić się do roli ojca w rodzinie, jako do urzędu ojcostwa. Myślę,
tak,
że to jest
i o tym
dobra myśl.
Stawianiu granic. I ważne jest to, że to stawianie granic powoduje, że my wzmacniamy swój autorytet. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że ojciec, stawiając granice, sam wobec siebie też je egzekwuje. I staje się doskonałym przykładem. I teraz ważne, zarówno chłopca, jak i dla dziewczynki.
To sami ojcowie, myślę, że mogą sobie weryfikować w momencie, jak potknie im się noga, jak im coś nie wyjdzie, albo po prostu z lenistwa, czy z roztargnienia coś źle robią, tak? Pójdą w złym kierunku i wtedy zobaczą, że wymierny efekt w podejmowanych decyzjach przez dziecko. Ale co z ojcami, którzy nie mają tej świadomości? Oni są rzeczywiście, że oni piastują ten urząd ojcowski i że bardzo istotne jest to, żeby ten urząd był w prawidłowy sposób piastowany.
Ja myślę, że w różnych trudnych sytuacjach warto wrócić pamięcią do swojego dzieciństwa i zastanowić się nad zasadami, które były w naszym domu. Dlaczego na przykład nasi rodzice postępowali tak, a nie inaczej? Bo gdybyśmy dziećmi czy nastolatkami uważaliśmy niektóre rzeczy za zupełnie dla nas niezrozumiałe, ba, nawet krzywdzące,
Buntowaliśmy się przeciwko pewnym
nakazom, zakazom i właśnie granicom. Natomiast z perspektywy czasu okazuje się, że to było nie tylko zdroworozsądkowe, ale to było dobre dla nas i co ważne, odpowiedzmy sobie, że dzięki zasadom dzisiaj jesteśmy tacy, jesteśmy. Doszliśmy do tego, do czego doszliśmy. I teraz dam przykład, bo to nie jest tak, że człowiek jest że się nie rozwija całe życie. Oczywiście, że się rozwija i tak jak rosłam, tak rosły moje oczekiwania wobec życia i pewnie też kwestia żądań. I pierwszą osobą, z którą szłam różne pomysły swoje na życie negocjować, była moja mama. To było tak zwane urabianie terenu. Mhm. Ale moja mama miała bardzo dobrze włączony syndrom Onny, kiedy mówiła, tata wróci z pracy, to wieczorem o tym rozmawiamy. Mhm. I teraz uwaga, tata zadecyduje. Tak? To było to ostatnie piętro. I teraz, kiedy szykując się do tej audycji, zastanawiałam się, miałam taki pomysł, już kończąc szkołę średnią, że wszyscy wyjeżdżają na wakacje ze znajomymi, a ja z rodzicami, co to za nieszczęście. Po prostu wówczas to było dla mnie nieszczęście, że ja jadę z rodzicami na wakacje. I poszłam na rozmowę z tatą, to przyznam szczerze, najpierw zaczął od całkiem sensownych argumentów, ale ja ich nie pamiętam, natomiast argumenty, które utkwiły mi i zostały mi do dzisiaj, i pamiętam, że powtarzały się w każdej rozmowie, to pierwszy argument był taki, ty jesteś moim dzieckiem, a ja twoim rodzicem i tak zostanie do końca życia. I kiedy będziesz postępować niewłaściwie, to ja ci zawsze o tym powiem, niezależnie od ile będziesz miała lat. A ostateczny argument, który funkcjonował, był taki. A po drugie, jesteś w moim domu, na moich prawach, za moje pieniądze. I na razie robisz to, co ja uważam.
Pięknie. Myślę, że to takie podsumowanie tego zdrowego, rdzennego ojcostwa poparte poprzez przykład. Bardzo dziękuję za ten przykład.
Przy czym tutaj jest druga rzecz, żeby to wychodziło, że my tutaj mówimy o ojcu jako o jakimś tyranie, który po prostu tak. Jak on każe, to ten. Druga anegdota też z życia naszego znajomego, który ojcem czwórki dorosłych dziewcząt. Jak mówił, dziewczyny miały swój charakter, kiedy dorastały. Natomiast tak patrząc po tym, jak one się zachowują w tej chwili, wszystkie mają rodziny, wszystkie mają poukładane życie, to zadałem mu pytanie, no a jak to pan zrobił? Co on mówi, że chyba najważniejszą rzeczą, którą zrobił dla nich, to było to, że za każdym razem, kiedy one chciały przyjść i porozmawiać, to był dla nich i rzucał to, co miał do roboty.
Był dostępny
i zawsze wysłuchał. I że to była druga strona, że ja jestem, znaczy nie ja, on jest tym prawodawcą i ustala zasady, ale z drugiej strony, kiedy córki, dzieci chcą porozmawiać, on po prostu słucha z absolutną otwartością, jest gotowy na dyskusję. Oczywiście on podejmuje decyzje, ale zawsze wysłucha. I my,
czyli pan daje wsparcie.
Tak, daje wsparcie.
Bardzo ważne wsparcie jest dla nastolatka.
Ja to też pamiętam z relacji z własnym ojcem, który zmarł, kiedy miałam 20 par, który był zresztą profesorem i we wspomnieniach wszystkich ludzi, bo tylko moje, ale też studentów, było to, że pan profesor był w stanie odłożyć pracę, którą właśnie pisał jeszcze na maszynie do pisania, takie stukotanie, w momencie, kiedy przychodził jego magistrant na przykład, i poświęcić 100% wagi sobie, która przychodziła. I ja to pamiętam, jak ja jako dziecko nastolatka przychodziłam z różnymi rzeczami, ten ucichający stukot maszyny pisania i to, że tata był w 100% mnie i mnie słuchał. I to było niezwykle ważne, że tata chce słuchać i chce rozmawiać.
I były takie sytuacje, to mogą być naprawdę, wydawałoby się nam błahe, bo to jest kwestia odrabiania lekcji, ale były takie przedmioty, z którymi na przykład zupełnie do mojej mamy nie szłam, tak? Bo tak jak ona mi tłumaczyła, to ja jeszcze mniej rozumiałam, a gdy poszłam do taty i to Bogna ma dobry kierunek, my poświęcamy uwagę naszej rodzinie, to znaczy przede wszystkim ja jako mama poświęcam, ja jako tata poświęcam uwagę. Układał różne rzeczy i po prostu mi tłumaczył. I dzięki temu to męskie patrzenie, szczególnie na fizykę i matmę, to bardzo, bardzo pomagało.
Drodzy Państwo, jesteście świadkami również świadectwa dawanego przez obie panie poznańki, panią psycholog Bognę Białecką i panią pedagog Aleksandrę Marię Gil. A mówimy o tym, jak w dzisiejszych czasach być dobrym ojcem. Teraz oddaję mikrofon Państwu, jeśli macie taką potrzebę serca, dotelefonować się do studia Radia Maryja, to zapraszamy. A numery telefonów dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej, przypomnę, to numer 56 655 23 55 i dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. Oczekuję Państwa telefony. I już antenie pierwszego radiosłuchacza, albo radiosłuchaczkę. Kogo witamy?
Szczęść Boże, Agnieszka. Zdrowic Wielkich, to jest koło Raciborza.
Miło nam, pani Agnieszko. Słuchamy panią.
Słucham tej audycji. Rozumiem, że mamy trójkę dzieci, panie Franciszka i Tereskę. Teraz jestem jeszcze panie błogosławionym, więc spodziewamy się kolejnego dzieciątka. I to, co chciałam powiedzieć na temat właśnie ojcostwa. Może mój mąż może by na pewno więcej wiedział, ale ja się przyglądam z boku jako żona. I chcę powiedzieć to, co my, żony, możemy zrobić, żeby ojcowie nasi, mężowie byli dobrymi ojcami. Autorytet ojca buduje przede wszystkim małżonka. Jeżeli małżonka będzie szanowała swego męża i ślubicie będzie pokazywała, że to jest ktoś, to dziecko zawsze będzie miało takie odnoszenie do ojca jako kogoś nadzwyczajnego, dobrego i wspaniałego. Jeżeli tego szacunku ze strony żony nie będzie, to autorytet ojca nie będzie w domu i niestety też w jakiś sposób na to ucierpią. I jak tak nie słuchałam, u nas też tak w domu jest, że w ciągu dnia dzieci przychodzą ze szkoły, przedszkola, rozmawiamy i no i później pytają się, no i mamo, czy na to pozwolisz, czy będziemy mogli tak robić? A ja mówię, wiesz, wiecie, kochane dzieci, przyjedzie tatuś, porozmawiamy, zadecydujemy, ale tatuś podejmie decyzję. Mhm. I oni wiedzą, że po prostu jakby to słowo ojca jest w tym momencie takie najważniejsze. I w taki sposób też buduje się relacja z Panem Bogiem, bo o tym wiemy, to co to dzisiaj właśnie wybrzmiało tej audycji. I z takim czymś chciałam się podziękować może jako matona, że i dziękuję Panu Bogu też również za tego męża, za dzieci, za dane macierzyństwa. No i życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i z Panem Bogiem.
Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za pani głos, takiego uzupełnienia naszej audycji o autorytecie.
Tak, bo to jest bardzo ważne. W każdej naszej wypowiedzi wybrzmiało, że nie ma rozdźwięku między rodzicami w domu.
Nie powinno być,
to jest ułatwia. Doskonale pani spuentowała, tak. Że mama to jest ta instytucja, która tak naprawdę jest...
Buduje autorytet ojca.
Buduje, tak.
Albo też podtrzymuje w tych momentach.
Myślę, że tak, że to jest ta kwestia wsparcia. Jesteśmy tego samego zdania.
I też to i jeszcze jest, drugi telefon odbieramy, to może za chwileczkę. Tak, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałam z drugiej strony podzielić, ponieważ całe...
Proszę się nam przedstawić.
Dorota.
Tak.
Ja dzwonię z południa.
Witamy panią.
Mianowicie od samego początku ja wychowywałam dzieci, mąż był gdzieś z boku. No i niestety, kiedy doszło do ważnej choroby w zeszłym roku, kiedy dopiero się nawrócił 3 lata temu, kiedy chciał włączać się w budowanie właśnie tej rodziny, to widać tego konsekwencje, gdzie wszystkim, bo między nami był rozdźwięk, ponieważ on był zawsze gdzieś na boku i chciał teoretycznie, zawsze trzeba było niby jego słuchać, a dzieci od rana do wieczora były ze mną. I w tej chwili, kiedy no, jest poważnie chory, jest w domu, leży i nawet chce w jakiś sposób, to wszyscy to przeżyliśmy, tą chorobę i nie wiem, może Bóg mu dał jeszcze raz życie, ponieważ uratował go z ran. I teraz widać to, co pani mówiła, że od początku, kiedy ja zabierałam dzieci do kościoła, chciałam iść. Zawsze były awantury, zawsze były krzyki, a kiedy zaczął chodzić i chciał, żeby dzieci samo chodziły, nie było przykładu. Nie było przykładu. I właśnie w tej chwili, kiedy on chce, żeby między nami była jedność, między mną a nim jest, ale dzieci jeszcze stoją, a już syn jest dorosły, 18 lat skończył, córka 15 w tym roku, niestety nie ma tego całkowitego jak gdyby autorytetu. Autorytetem w dalszym ciągu jestem ja.
Pani Doroto, dziękujemy.
Walczymy z tym.
Tak, rzeczywiście, jak pani powiedziała, Tak, z drugiej strony ukazała pani problem, ale czas naszej audycji dobiega końca, dlatego bym prosiła o krótkie podsumowanie tego telefonu, może ostatniego pani Doroty.
Pani Dorota powiedziała o tej części pierwszej, o tych zagrożeniach, o czym już po prostu nie zdążyłyśmy powiedzieć, o tym, że wielu mężczyzn nie podejmuje tej roli i na przykład ucieka w pracę. I tak jak ona powiedziała, że ona jest cały czas z dziećmi, a on, ponieważ uważa, że przynosi te pieniądze i zarabia, no to na tym kończy się jego rola.
I jego autorytet.
Ale mam dla pani Doroty ważną rzecz. Jeżeli ta przemiana przyszła w życiu męża, ona jest bardzo ważna i proszę pamiętać, że dzieci owszem mają dowód i są letnie. Rodzicami to zacytuję mojego tatę. Jesteśmy do końca życia. I ja niedawno pochowaliśmy jego teścia i widzę, jak mój mąż przeżył śmierć swojego ojca. I tak naprawdę ten ojciec całe swoje życie, które tu był, był dla niego autorytetem. I on z nim rozmawiał i wiele rzeczy konsultował. I tak naprawdę on jest też dla niego autorytetem w tej chwili, bo żyje w jego pamięci. Więc ten przykład męża teraz jest też szansą na to, żeby jednak te dzieci wybudowały coś nowego.
Ja jeszcze dla pani Doroty chcę powiedzieć coś bardzo pocieszającego, myślę, bo to jest dobra sytuacja, kiedy mąż podjął jakieś działania w kierunku budowania swojego autorytetu. Dzieci już są duże, ale one widzą, co się zmieniło w ojcu i to będzie procentowało. Zupełnie inna sytuacja, gdy jakby wszystko się działo tak jak 3 lata temu, bo wtedy też rzeczywiście nie byłoby szansy na przekazanie pewnych wartości czy zbudowanie tego autorytetu rodzicielskiego ze strony ojca, ale teraz to już jest dobra praca wykonana, to pewnie pewne rzeczy zostały gdzieś tam się już zaprzepaszczone, ale macie na czym budować. To do końca życia, tak jak Ola powiedziała, ojciec może budować pewien swój autorytet i być ważną osobą dla swoich dzieci, więc jak jest ta przemiana, jak jest chęć walki, jak jest chęć walki o dzieci, o dobro dzieci, no to to jest, tak jesteśmy na wygranej pozycji w tym momencie.
Więc myślę, że będzie pani obserwowała dobre rezultaty tych działań.
Dziękuję bardzo, dziękuję za te słowa, że też takie płynące z serca, ponieważ uzupełnione były waszymi osobistymi, panie, świadectwami. Dziękuję za świadectwa pani Agnieszki i pani Doroty i państwu wszystkim za uwagę i zapraszam w kolejnym miesiącu na spotkanie z paniami, natomiast za tydzień już porady kolejne pedagoga i psychologa. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja, zawsze dziewica.